coś uszkodzę, zniszczę w samochodzie, natomiast można właśnie poćwiczyć różne elementy jazdy.
Na drodze nie warto być zbyt pewnym siebie, dodaje instruktor Krzysztof Ćwikliński i wskazuje, że lepiej poćwiczyć panowanie nad autem w sytuacjach kryzysowych.
A to już jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. Trzeba zrobić to w odpowiedni sposób, umiejętnie, w odpowiednim tempie, żeby systemy zagrały razem z kierowcą.
Szkolenie z doskonalenia techniki jazdy to koszt rzędu kilkuset złotych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
A na ten temat piszemy więcej na TOKFM.pl. Czas na sport. Już tylko Iga Świątek z Polaków gra w tenisowym turnieju w Indian Wells. Kamil Majszak przegrał z tenisową legendą Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Chociaż przez chwilę zapachniało na kalifornijskich kortach sensacją. Największym problemem dla polskich kibiców był fakt, że oba mecze toczyły się jednocześnie. Razem z nami reporter tego FM Błażej Kulesza. No to Błażeju, powiedz, co działo się na kortach.
Amerykańska kwalifikantka Kayla Day na kort wyszła stremowana, co bezlitośnie w pierwszej partii wykorzystała Świątek, nie dając jej szans na wygranie nawet gema. W drugim secie role się odwróciły, a druga rakieta świata popełniała masę niewymuszonych błędów. Gdy widmo trzeciej partii wisiało już w powietrzu, Świątek potrafiła odrobić straty ze stanu 1-5, ostatecznie wygrywając w tiebreaku. Od sensacji zaczął się pojedynek Kamila Majszaka. Jego rywal, światowa legenda i aktualna rakieta numer 3 Nowak Dżokowicz, miał nie lada problemy. Polak wygrał pierwszą partię 6-4, ale dwie pozostałe padły łupem Serba. Wygrał je 6-1 i 6-2. Błażej Kulesza, TOK FM.
Na kolejne informacje o 12.20, teraz pogoda. Znów piękna wiosenna pogoda, będzie jednak trochę chmur. Na termometrach od 13 stopni w Lublinie, Białymstoku, Krakowie i Gdańsku, przez 14 w Rzeszowie, 15 w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Łodzi, Katowicach i Warszawie.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na nasz trzygodzinny program. Natalia Banaczek i Jana Cech także kłaniają się Państwu. Od czego dziś zaczniemy? Oczywiście od tematów bliskowschodnich. Dokładnie tydzień po wybuchu wojny. Będziemy także zastanawiać się nad tym, w jaki sposób sytuacja bliskowschodnia wpłynie na wojnę rosyjsko-ukraińską. Dziś także stałe punkty naszego programu. Życie w zdrowiu dziś poświęcimy słuchowi, także otyłości u dzieci. Będzie także słów kilka o zimowych igrzyskach paralimpijskich, a już teraz chciałbym przedstawić mojego pierwszego gościa. Jest nim dr Jan Misiuna, amerykanista z Instytutu Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry, kłaniam się panu.
Dzień dobry.
Właściwie to trudno zacząć od konkretnego wątku. Tak bardzo niuansuje nam się ta sytuacja w Iranie i nie tylko, także w krajach ościennych. Czy można już powiedzieć, że konflikt ten wymknął się spod kontroli i liczba państw zaangażowana w tę całą zawieruchę przekroczyła także oczekiwania Donalda Trumpa?
Z całą pewnością można powiedzieć, że ten konflikt wymknął się spod kontroli. I myślę, i to możemy chyba od razu powiedzieć, że to po prostu wynikało z tego, że nie było jakiegoś głębszego planu, co ma następować po pierwszym uderzeniu. I myślę, że to wynikało też z doświadczenia tej poprzedniej, tak zwanej wojny 12-dniowej, kiedy całość kontrataku irańskiego skoncentrowała się na Izraelu. Tutaj Iran zmienił taktykę swojego działania i nagle się okazało, że Amerykanie nie byli na to przygotowani. I nagle się okazało, że nie mają przygotowanego też pomysłu, co robić dalej, i ten konflikt rozlał się.
Czy pańskim zdaniem sięganie po pomoc do strony ukraińskiej, by w jakiś sposób wspomogła amerykańską, izraelską też armię w zwalczaniu roju dronów, to jest wyraz słabości, o którym przekonuje się w tej chwili cały świat?
To jest wyraz słabości, nieprzygotowania. Z całą pewnością i nieprzeprowadzenia kalkulacji efektywności i wielkości efektywności ekonomicznej i wielkości zasobów, które mają do dyspozycji Amerykanie i ich sojusznicy w regionie, w kontekście kogoś, kto zachowuje się, no, jakby dysponuje dużą ilością taniej broni i jest w stanie no, bardzo mocno utrudnić funkcjonowanie. Że słabość nie, bo słabość to by znaczyło, że oni nie są w stanie zupełnie się obronić. Natomiast tutaj raczej po prostu nieprzygotowanie, nieprzemyślenie całości.
Jak bardzo pańskim zdaniem zmienia nie tyle relacje, co kontekst także rozmów amerykańsko-rosyjskich w kwestii Ukrainy, wiadomość, którą ujawniono ponad 24 godziny temu o tym, że Rosja wspiera Iran wywiadowczo, wskazując amerykańskie cele?
Powinna zmieniać, ale tak szczerze mówiąc, po tym jak zachowuje się ta administracja, administracja amerykańska, to szczerze mówiąc nie mam wrażenia, że to w jakiś większy sposób zmieni jej postępowanie w stosunku do Rosji. To chyba widać po tym też, że przecież sankcje na rosyjską ropę zostały częściowo zniesione przez Amerykanów po to, żeby Indie mogły tę ropę taniej kupić. No a z drugiej strony przecież to jest źródło gotówki dla Rosji. Jeżeli Amerykanie chcieliby Rosję mocniej przycisnąć, no to to powinno być coś, czego się powinni trzymać stale.
Wątków jest wiele, proszę wybaczyć, że staram się poruszyć każdy z nich. Pańskim zdaniem ostrzeżenia, jakie wystosowała strona irańska, nie tylko do Stanów Zjednoczonych, ale także do swoich sąsiadów, ostrzeżenia bądź też zapewnienia, że nie będziemy atakować, o ile wy nie będziecie użyczać swojej ziemi i swoich baz Amerykanom. Jak to należy czytać z kolei? Po co ten gest, po co ten ruch? Jakie jest ryzyko, że w takie zapewnienia nie uwierzą już choćby Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie, które stawiają swój kraj w stan wojny?
Znaczy, myślę, że ryzyko, że nie uwierzą, no to możemy przyjąć z całą pewnością, że nie uwierzą. No, trudno jest w takiej sytuacji, do jakiej doszło na miejscu, już w tym momencie przyjmować cokolwiek na wiarę. Tak po prostu. Natomiast no, celem tego chyba, znaczy, trudno powiedzieć, bo tam w ramach tego, co władze irańskie mówią i tego, co inne części Iranu robią, jest dość duży rozdziew, w związku z czym troszeczkę może chcieli rozładować, pokazać się z lepszej strony, może trochę chcieli wskazać, że jest dobrej woli trochę po ich stronie w przypadku tych, którzy chcą pokojowo z nimi współpracować, ale tak do końca trudno powiedzieć i szczerze mówiąc nie chcę spekulować, nie mogąc wejść za bardzo w głowy tych, którzy decyzję o takich komunikatach podjęli.
O kolejnym graczu tej całej rozgrywki teraz słów kilka. Czy pańskim zdaniem te deklaracje po pierwsze strony chińskiej o tym, że mogą Chińczycy wysłać swoich negocjatorów, by wszystkie strony zasiadły do stołu i zaczęły rozmowy, są wyrazem determinacji też Chin, czy Chiny, tak jak i w konflikcie rosyjsko-ukraińskiej, raczej zajmują w tej chwili wygodną pozycję obserwatora. Zastanawia mnie, tutaj jest pan Amerykanistą, na ile Stany Zjednoczone też biorą pod uwagę głos, który płynie z Pekinu i co on tak naprawdę oznacza?
I tutaj to jest wielkie pytanie, co się dzieje tak naprawdę w Białym Domu i co się dzieje w Pentagonie. I mamy sytuację, w której nominalnie przynajmniej Stany Zjednoczone żyją w obsesji zagrożenia ze strony chińskiej. A z drugiej strony, kiedy Chiny dają sygnały, że one się bardzo intensywnie czemuś przyglądają i że mogą zacząć działać, trochę to ignorują. Pan zwrócił uwagę na te komunikaty chińskie, że oni mogą pośredniczyć jako negocjatorzy. Ja z kolei zwróciłem uwagę na to, że kilka dni przed uderzeniem amerykańsko-izraelskim na Iran pojawiły się informacje o obecności w regionie chińskich okrętów wywiadowczych, pojawiły się publikowane w oficjalnych chińskich kanałach zdjęcia satelitarne baz amerykańskich w rejonie Zatoki Perskiej, co było jasnym komunikatem ze strony chińskiej, że oni się temu wszystkiemu bardzo uważnie przyglądają i że mają zasoby techniczne na to, żeby to sobie robić samodzielnie i na naprawdę dość zaawansowanym poziomie. I tutaj pojawia się sugestia, czym oni się też dzielili z Iranem już wcześniej. I to zaangażowanie chińskie ja bym traktował tam w regionie zupełnie poważnie, jako chęć pokazania, że oni też mogą i że jednak w takim konflikcie należałoby ich uwzględnić. I tutaj chyba powinniśmy się troszeczkę zatrzymać i zacząć myśleć o tym, co Amerykanie mogą robić dalej, bo Donald Trump z całą pewnością zignoruje propozycje Chińczyków, jeśli chodzi o negocjowanie, bo jego komunikaty w mediach społecznościowych są absolutnie nieprzejednane i mające pokazać amerykańską siłę. Ale z drugiej strony przy braku planu na to, co dalej z tym konfliktem, ile on będzie, to znaczy nie wiadomo, ile on będzie trwał, to może się w którymś momencie pojawić konieczność znalezienia jakiegoś kanału wyjścia z tego wszystkiego. I nawet jeżeli Chińczycy oficjalnie w to nie będą zaangażowani w rozwiązanie tego konfliktu, to z całą pewnością mogą być zaangażowani w jego przedłużanie. I tutaj być może Amerykanie będą musieli się z nimi chociaż nieoficjalnie porozumieć.
Mamy jeszcze minutę. Jeszcze chciałbym zapytać pana, pomijany zupełnie kontekst Tajwanu, czy nie otwiera się tą zawieruchą na Bliskim Wschodzie okno dla Chińczyków, jeśli chodzi o ten rejon?
Z całą pewnością Amerykanie bardzo mocno rozciągają tą kołderkę, którą mają i nie będą w stanie być obecni wszędzie. To jest jedna rzecz. I druga, ten konflikt pokazał, że Amerykanie mają znacznie mniejsze zasoby wszystkiego, szczególnie systemów przeciwlotniczych, niż do tej pory przywykło się uważać. W związku z czym, jasne, im więcej Amerykanie się zaangażują w Chiny, jeżeli jeszcze gdzieś się zaangażują, a przecież Donald Trump zaczął mówić o tym, że Kuba właściwie powinna być następnym celem Stanów Zjednoczonych, no to może się okazać, że po prostu będąc i tu, i jeszcze gdzieś, no Stany Zjednoczone otworzą wystarczająco dużą lukę, w której Chiny będą mogły wejść, no i wtedy los Tajwanu może być przesądzony.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dr Jan Misiuna, amerykanista z Instytutu Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, był z nami. Kłaniam się, do usłyszenia.
Kłaniam się, do usłyszenia.
Informacje przed nami.
Safe. Program, który ma wzmacniać obronność Unii. My z tego programu dostaniemy największą pulę pieniędzy. Ile to jest dokładnie?
43,7 miliarda euro. Większość pieniędzy ma trafić do polskiego przemysłu.
Amunicja produkowana w Polsce, 155, ma być projektem całkowicie suwerennym. Takim, w którym mamy kontrolę nad każdym etapem procesu. Nad tym, żeby każdy element był wyprodukowany w Polsce. Żeby ta amunicja 155 dawała tutaj pracę, tutaj kompetencje, tutaj płacone podatki.
Dla mnie przemysł polski zbrojeniowy to jest przemysł państwowy i prywatny, tak samo ważny. Wstępne szacunki mówią, że te pieniądze mniej więcej 50/50 będą wydawane w prywatnym i w państwowym przemyśle zbrojeniowym.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Wyrafinowany design, zachwycający komfort, ultra nowoczesny napęd hybrydowy. To elementy, z których składa się fascynujący świat Lexusa. Poznaj go bliżej podczas dni otwartych spektakularnego finału wyprzedaży. Teraz skorzystasz z atrakcyjnego leasingu już od 102,9% na wybrane modele i wersje. Zapraszamy do salonów na dni otwarte spektakularnego finału wyprzedaży od 9 do 14 marca. Więcej na lexus-polska.pl.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu Tok FM.
Sponsorem audycji jest właściciel Pracuj.pl dla firm, serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.
Imponujące okazje podczas dni wiosennych okazji Amazon są tuż, tuż. Piotrek może wreszcie na spokojnie zapolować na okazję, ukrywając się przed swoimi obowiązkami. Zasługuje na tę chwilę, żeby oszczędzać na elektronice, sprzęcie turystycznym, produktach do domu i nie tylko. Ktoś idzie, Piotrek, wracaj do pracy! Ale jeszcze tylko szybkie spojrzenie na okazję Amazon zanim... Wow, ale okazja! Przygotuj się na wiosenne okazje Amazon od 10 do 16 marca na amazon.pl.
Dzień kobiet, niech każdy
Marian,
się
dowie. Nie śpiewaj, tylko zrób mi prezent, co?
No dobra, a może być z Media Expert?
No, super.
Świętujemy Dzień Kobiet w Media Expert. Smartfony, tablety, słuchawki bezprzewodowe, ekspresy do kawy, suszarki, lokówki i depilatory świetlne. W super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Iran kontynuuje ataki odwetowe na kraje Bliskiego Wschodu, mimo że poprzedniego dnia prezydent ogłosił, że zostaną one wstrzymane, o ile za tych krajów nie będą prowadzone działania wymierzone w Iran. W stolicy Kuwejtu w wyniku ataku przeprowadzonego przy użyciu dronów wybuchł pożar w wieżowcu, będącym siedzibą tamtejszego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek powiedział, że nie ma możliwości, by w jego rządzie znalazł się Grzegorz Braun. Ocenił, że Braun nie nadaje się do jakiegokolwiek rządu. W deklaracje te nie wierzą jednak politycy rządzącej koalicji. 1500 tulipanów wręczą paniom pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet na ulicę miasta wyjdzie specjalny, historyczny tramwaj. Kolejne informacje o 12.40.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Niedzielny magazyn Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Ponownie kłaniam się Państwu i kontynuujemy temat tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Trudno by było inaczej w naszym programie. Anna Kowalska jest z nami, korespondentka Telewizji Polskiej w Tel Awiwie. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry.
Najpierw zapytam Cię o sytuację Twoją. Gdzie jesteś, od jakiego czasu, jak to wygląda i czy czujesz się bezpiecznie? Bo to, zdaje się, pierwsze słowa, które powinny paść w takiej rozmowie.
Bezpiecznie to jest na pewno pojęcie względne. Czujemy się bezpiecznie na tyle, że przynajmniej w Tel Awiwie jesteśmy dość wcześnie ostrzegani przed potencjalnym irańskim atakiem. To działa tak, że gdy tylko izraelskie siły widzą, że pocisk jest wystrzeliwany w stronę Izraela, otrzymujemy ten krytyczny alert na telefon, wtedy wiemy, że musimy udać się do schronów. Gdy ten pocisk się zbliża w jakąś konkretną dzielnicę, na przykład Tel Awiwu, wtedy wyją syreny. Wiemy, że wtedy już jest bardzo mało czasu i faktycznie musimy być w tym schronie i to bardzo dobrze działa, oczywiście wszyscy tego. I to jest coś, co chyba mnie najbardziej zaszokowało tym razem podczas tej wojny. Ja byłam tutaj już podczas wojny z Hamasem, wojny 12-dniowej z Iranem, ale tym razem Izraelczycy bardzo pokornie i bardzo szybko faktycznie kierują się do schronów, chyba zdając sobie sprawę z tego wielkiego zagrożenia czy siły tego irańskiego wroga. Wczoraj, muszę przyznać, byliśmy na granicy Izraela z Libanem, gdzie ta sytuacja jest bardzo napięta i tam faktycznie trwają bardzo intensywne walki. Dookoła nas cały czas słychać oczywiście wystrzały, także strzały z karabinów i tam te alerty nie działają tak dobrze. Rakiety Hezbollahu oczywiście są dużo mniej silne, mniej potężne niż rakiety Iranu, ale z drugiej strony spadają w ciągu 10 sekund, więc tam tak naprawdę nie ma czasu schować się w schronie, więc tam ta sytuacja troszeczkę wyglądała inaczej. Ja przyjechałam tutaj, wyruszyłam w zasadzie we wtorek w nocy z Paryża, dotarłam do Izraela w czwartek. Przypomnijmy, oczywiście cały czas nad Bliskim Wschodem nie ma lotów. Do Izraela latają samoloty, w tym momencie to są 2 samoloty na godzinę, ale to są samoloty przeznaczone tylko i wyłącznie dla Izraelczyków, którzy utknęli gdzieś za granicą i chcą wrócić. Na razie te loty komercyjne są absolutnie wstrzymane, więc my faktycznie musieliśmy, najpierw planowaliśmy przejechać tutaj przez Jordanię, tak jak miało to miejsce podczas ostatniej wojny Izraela z Iranem w czerwcu. Ostatecznie ta jordańska przestrzeń powietrzna także po części została zamknięta, więc przeleciliśmy przez Egipt, Kair, Sharm el-Sheikh. To jest bardzo długa podróż, ale już tutaj na miejscu, jak wiadomo, jak się zachowywać, no to ta sytuacja może wydawać się pod kontrolą.
ta wojna przebiega także w przestrzeni informacyjnej. Tutaj propagandowe treści spowiły przestrzeń social mediów. Ale nie o tym ta historia. Chciałbym zapytać, czy rzeczywiście mieszkańcy Izraela mają powoli tego dość i jaka jest ich percepcja tego właściwie nieustającego życia w zagrożeniu, schodzenia do schronu, wychodzenia ze schronu i wreszcie też, czy w istocie wobec tak nasilonych irańskich ataków coraz częściej mieszkańcy Izraela przekonują się, że ten parasol, który ma ich chronić, momentami przecieka i to dość poważnie.
Ja myślę, że to jest jedna z największych zagadek, także dla mnie, która trudna jest do rozwiązania, ponieważ z jednej strony patrząc choćby na sondaże do Knesetu, wybory mają odbyć się za kilka miesięcy, nikt nie wie dokładnie, bo nie ma daty, ale najprawdopodobniej czerwiec, lipiec. Likud, czyli partia Benjamina Netanyahu od początku tej wojny zyskała sporo potencjalnych miejsc w parlamencie, co mogłoby oznaczać, że Izraelczycy cieszą się na tą kolejną wojnę. Może nie cieszą, ale przynajmniej wspierają działania sił obronnych Izraela, które uważają, że faktycznie Iran był dla nich egzystencjalnym zagrożeniem. Ale z drugiej strony donośne są cały czas te głosy o tym, że przecież Benjamin Netanyahu po ostatniej wojnie, która zakończyła się bodajże, nie pamiętam, 2 lipca, 8 miesięcy temu, ogłosił wielkie zwycięstwo nad Iranem i stwierdził, że to egzystencjalne zagrożenie zostało zniszczone. Więc jest też wielu oczywiście takich, którzy się zastanawiają, jaki jest kolejny cel tej wojny, tym bardziej, że coraz częściej, przede wszystkim w tych takich bardziej liberalnych publikacjach. Ja przed momentem rozmawiałam z ekspertem z Instytutu Badań Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który wcześniej był przez lata wybitnym oficerem sił obronnych Izraela. Wszyscy zastanawiają się, jaki jest ostateczny cel tej wojny, bo chyba pierwszy tydzień udowodnił, że oczywiście Stany Zjednoczone i Izrael mają ogromną przewagę operacyjną i wojskową nad Iranem i co do tego nikt nie ma wątpliwości, ale udowodnił także, że ten reżim mimo wszystko cały czas się trzyma i że obalenie tego reżimu, a to jest chyba ostateczny cel Benjamina Netanyahu, będzie trudne, a być może będzie niemożliwe, więc powinniśmy przygotować się na tygodnie, miesiące, a być może nawet lata wojny de facto na wykończenie. I to chyba bardzo dobrze zrozumiał Iran, który teraz na przykład w stronę Izraela nie wysyła już tak jak na początku przez pierwsze 3 dni 300 pocisków dziennie, ale wysyła 3-8 razy dziennie, które są przechwytywane najczęściej przez żelazną kopułę, ale mimo wszystko kreują panikę w społeczeństwie, bo pytałeś wcześniej, czy czujemy się bezpiecznie. Trudno jest spać, jeżeli co 3 godziny wybrzmiewają w całym mieście syreny i jest to mimo wszystko bardzo stresogenna sytuacja. Dzieci w Izraelu nie chodzą do szkoły, miejsca pracy w dużej mierze są zamknięte, więc państwo de facto stoi zamknięte. Nikt nie wie, ile to jeszcze potrwa i czy jest to cena, którą ostatecznie warto za tą wojnę zapłacić. Więc ja myślę, że takich głosów teraz tutaj będzie coraz więcej.
W Stanach Zjednoczonych wielu zastanawia się, jakie wyjścia z tej sytuacji ma administracja Donalda Trumpa, ale czy taki proces myślowy też przebiega w Izraelu, czy w ogóle nie ma o tym mowy, tylko unicestwienie reżimu jest tak mocnym czynnikiem determinującym, że wszystko inne jest właściwie poza tym głównym nurtem narracji?
Na razie wydaje się, że ta wojna mimo wszystko przejęła tą publiczną debatę do tego stopnia, że także przedstawiciele opozycji raczej podają na tacy kolejne rozwiązania, jak zaatakować Iran, a nie jak zakończyć tą wojnę jak najszybciej. Co do tego, że Iran był zagrożeniem dla Izraela, że wystrzelał w stronę Izraela pociski, że takim zagrożeniem jest także wspierany przez Iran Hezbollah w Libanie, nikt tutaj nie ma wątpliwości, ale faktycznie coraz więcej głosów na temat tego, jaki może być ostateczny efekt. Nie ma wątpliwości co do tego, że Izrael nie będzie chciał zakończyć tej wojny. I to mówią dość otwarcie dowódcy sił obronnych Izraela, to mówią dość otwarcie członkowie rządu, którzy niektórzy, słyszeliśmy słowa, nie wiem, Shamela Smotricha o tym, że chciałby, żeby Liban stał się drugą Gazą, także ta postawa jest cały czas bardzo agresywna. Ci, którzy patrzą na to tutaj trochę bardziej takim neutralnym okiem, wiedzą, że ta wojna na pewno nie zakończy się ze strony Izraela, nie zakończy się ze strony Iranu. Być może zakończy się na przykład ze strony innych krajów Zatoki Perskiej. Tutaj Iran chyba bardzo dobrze zrozumiał, że jeżeli ktoś może mieć wpływ na przykład na Donalda Trumpa, na Waszyngton, żeby zakończyła się ta wojna jakimś porozumieniem, to nie będzie to Benjamin Netanyahu na pewno, ale będą to inni sojusznicy Stanów Zjednoczonych. w Zatoce Perskiej, którzy teraz są atakowani, którzy teraz mają problemy z utrzymaniem bezpieczeństwa, którzy także żyją w dużej części, nie wiem, z eksportu ropy, a baryłka ropy będzie i ktoś, kto myśli, że tak nie będzie, na pewno się myli, baryłka ropy będzie niedługo kosztować 150 czy 200 dolarów. Więc ta cała presja najpewniej na Stany Zjednoczone wyjdzie nie z Izraela, ale z krajów, które też cierpią na tej wojnie, troszeczkę chyba za darmo.
Na ile prawdziwe, jeśli masz taką wiedzę, są obrazki z portu lotniczego Ben Guriona w Tel Awiwie, gdzie Izraelczycy masowo usiłują znaleźć bezpieczniejsze miejsce na ziemi niż ich kraj?
Nie widziałam tych obrazków, muszę przyznać, więc będę z tobą...
One w przestrzeni internetowej wczoraj wiralowały i to dość mocno. Czyli całe rodziny ze spakowanym dobytkiem i tak dalej. Zdaję sobie sprawę z propagandowego ich wymiaru, ale...
Trudno mi się odnieść do tego, bo biorąc pod uwagę te wszystkie komunikaty władz, logistycznie jest to bardzo trudne. Lotnisko jest zamknięte poza, tak jak mówiłam, tymi lotami, które przywożą tutaj z powrotem Izraelczyków na miejsce, ale jeżeli tak jest, może tak być pod tym względem, że faktycznie wielu Izraelczyków także próbuje się z tego kraju wydostać z innych powodów, bo na przykład mają rodzinę za granicą, bo mieszkają, ale nie odniosłam wrażenia, że mamy do czynienia z jakąś kolektywną paniką na ulicach Tel Awiwu pod tym względem. Ja przekraczałam też granicę z Egiptem i raczej więcej ludzi wracało do Izraela, bo oni tutaj mieszkają, byli, nie wiem, na wakacjach i w jaki sposób chcieli wrócić, ale nie odniosłam wrażenia, żeby było tutaj jakiś masowy eksodus. Oczywiście pamiętajmy, że ludzie też wyjeżdżają, wracają i tak dalej i teraz z tego kraju nie da się wylecieć, więc może faktycznie są tacy, którzy czekają na lotnisku na taką możliwość, ale trudno mi się odnieść do tych zdjęć poza tym.
Mhm. Jaki w tej chwili, nie chcę mówić o przekazie, ale dyskurs można wyczytać z izraelskich mediów? Jak cała ta wojna jest przedstawiana?
Coraz częściej, i to widać znowu przede wszystkim w tej takiej bardziej liberalnej części, która nie wspiera do końca działań Benjamina Netanyahu, coraz częściej pojawiają się pytania, być może na temat ostatecznego sensu tej wojny, ostatecznych celów, i tak naprawdę nikt do końca cały czas nie wie, jaki jest ostateczny cel. Zniszczenie reżimu wydaje się oczywiste z punktu widzenia Benjamina Netanyahu, ale przypominają komentatorzy tutaj bardzo jasno. Jeżeli ktoś twierdzi, że bombami da się zniszczyć reżim, ja zresztą byłam w Iranie 2 tygodnie temu i też widziałam to na własne oczy, jeżeli ktoś twierdzi, że bombami da się zniszczyć ten reżim, no to chyba nie zrozumiał do końca, na czym polega historia, budowa, struktura Iranu, i tak na pewno się nie stanie. I to są też głosy, które coraz częściej się pojawiają. Z drugiej strony, mimo wszystko, podczas tej wojny, jak i podczas wszystkich poprzednich w Izraelu jest dość duża świadomość mimo wszystko tego, że ten kraj jest atakowany przez swoich wrogów dookoła. Tak było na przykład podczas wojny z Hamasem i dla mnie było to zawsze bardzo zaskakujące. Pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło w Gazie, nawet ci lewicowi publicyści, chociaż oczywiście sprzeciwiali się przemocy sił obronnych Izraela, to mimo wszystko wspierali to dążenie do narodowego bezpieczeństwa. I tak jest chyba też tym razem. Bardzo dużo uwagi zwraca się teraz także na to właśnie, i wrócę do tego, z naszego punktu widzenia wydaje się to może mniejsze, no bo wiadomo, ta skala czy wydźwięk na świecie jest mniejszy, ale bardzo dużo uwagi zwraca się na temat tego, co się dzieje także właśnie w Libanie i na izraelsko-libańskiej granicy, ponieważ Hezbollah od lat był zagrożeniem, być może większym z takiego punktu widzenia bezpośredniego dla Izraela, dlatego właśnie ten Izrael wkroczył de facto do Libanu. Wczoraj na granicy z Libanem widzieliśmy setki, dosłownie setki czołgów, buldożerów, co chyba świadczy o tym, że ta pełnoskalowa inwazja na Liban gdzieś się przemyka przez umysły rządzących tutaj. I wszyscy chyba sobie zdają sprawę, że to też będzie bardzo duży problem, który będzie być może trudniejszy do rozwiązania niż Iran. Hezbollahu nie da się, to jest także organizacja polityczna, nie da się po prostu wykorzenić bombardując. Także ta wojna się teraz toczy tutaj na wielu frontach. No i chyba dużą zagwozdkę mają zarówno komentatorzy, jak i rządzący, co zrobić dalej.
Bardzo dziękuję. Anna Kowalska, korespondentka Telewizji Polskiej w Tel Awiwie, była z nami. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
Dziękuję.
Informacje przed nami.
Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. Wcale tak złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej. Gubisz swój wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej.
Autopromocja. Coraz częściej słychać głosy sprzeciwu wobec działań Unii Europejskiej. Maciej Zakrocki stara się wyjaśnić, że hasła takie jak Bruksela zdecydowała, narzuciła lub nakazała to fałsz.
Czemu niektórzy politycy podsycają antyunijne emocje, wiedząc przecież, jak wspaniale Polska korzysta od ponad 20 lat z członkostwa w tej wspólnocie? W mojej audycji odkładam na bok emocje i polityczną propagandę, skupiam się na faktach.
Magazyn Europejski. W poniedziałki o 13.40 w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD. Najnowsze słuchawki Samsung serii Galaxy Buds 4 już w sprzedaży. Połączenie stylu i funkcjonalności. Tylko do 10 marca możesz je kupić, oszczędzając 100 zł przy jednoczesnym zakupie smartfona Samsung serii Galaxy S26. Szczegóły, w tym regulamin promocji, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Nie czekaj, kup ten super duet już teraz.
Brawo, tak jest! Tak trzymaj!
Tato, spójrz teraz!
Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 AI 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
Bo w Media Expert taniej masz.
Mamo, jakie wiosną wszystko jest piękne.
No, zwłaszcza kurczak u naszej pani w Delikatesach Centrum. I w ogóle.
Lady z Zalady proponuje.
Do środy filet z piersi kurczaka, kilogram 18,99. Cena przed obniżką 23,99. I kilo bananów 3,49. Cena przed obniżką 6,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Ponad 7 tysięcy Polaków wróciło do kraju z Bliskiego Wschodu. Najwięcej naszych rodaków utknęło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Stamtąd wciąż nie może wyjechać około 15 tysięcy polskich obywateli. Wczoraj do kraju lotami rządowymi wrócili m.in. do kraju obywatele z Kataru. Więcej na ten temat powiemy w informacjach o 13.00. Do eksplozji doszło przy ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Oslo. Nikt nie został ranny, ale budynek został uszkodzony w niewielkim stopniu. Norweska policja szuka sprawców. Eksplozja nastąpiła przy wejściu do wydziału konsularnego w ambasadzie. Dzisiaj Dzień Kobiet to ważne przypomnienie dla wszystkich panów. Na tegoroczne kursy baców i uchasów w Małopolsce zakwalifikowało się tymczasem 39 osób, w tym 8 kobiet. Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem, a jak podkreślają organizatorzy, wśród chętnych coraz częściej pojawiają się właśnie panie. Kolejne informacje w TOK FM o 13.00.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Niedzielny magazyn Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. Kolejną odsłoną naszego programu będzie temat weekendu, którym zajmiemy się wspólnie z Markiem Konkolewskim, zastępcą głównego inspektora transportu drogowego. Dzień dobry, kłaniam się Panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bezpieczeństwo na drogach to jest temat, który dziś poruszamy i właściwie robimy to przez cały weekend. Zero zabitych na drogach to jest takie przesłanie, do którego dążymy i które usatysfakcjonowałoby wszystkich, a gdzieś parcelując ten temat na poszczególne jego zagadnienia, zajmujemy się i edukacją, a także eksperckim spojrzeniem na bezpieczeństwo polskich dróg, na infrastrukturę drogową. Zastanawiamy się także, jak zmieniające się przepisy powodują, że polskie drogi są lub nie są bezpieczniejsze. Natomiast dane, które docierają do nas za rok 2025, są, myślę, dość optymistyczne. Było dużo bezpieczniej niż w 2024 roku i co warto podkreślić, po raz pierwszy w historii zbierania tych danych liczba osób zabitych na przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej spadła poniżej 100 osób. To dobre wieści.
Tak, to dane optymistyczne. Jest to najlepszy rok w historii dynamicznego rozwoju polskiej motoryzacji, choć do wizji zero droga daleka, droga kręta, zawiła. Natomiast gdy zaczynałem swoją przygodę w policji drogowej w 1991 roku, to w Polsce zarejestrowanych było blisko 10 milionów pojazdów silnikowych. Samochód był symbolem luksusu, a ginęło prawie 8 tysięcy ludzi, a więc śmierć na polskich drogach była codziennością. A więc gołym okiem widać, że to jest zupełnie inna Polska, inne samochody, lepsze drogi często, wybaczające błędy, drobne błędy kierowców i pieszych, lepsze prawo, lepiej działające służby, ratownicze, policja, inspekcja. Gołym okiem widać, że żyjemy zupełnie w innym kraju i ta kultura poszanowania przepisów prawa jest na zdecydowanie wyższym poziomie.
Tak, pan powiedział inni my. Ja chciałbym się na chwilę przy tym zatrzymać. To jest kwestia poszanowania obowiązujących przepisów, nie lekceważenia ich, czy też nieuchronność kar przy złamaniu przepisów też działa na wyobraźnię.
Wszystkiemu po trosze. No, proszę pana, ja pamiętam te czasy, gdy mówiono, że Polak potrafi jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego tylko wtedy, gdy przekracza granicę na Odrze, wjeżdża do Niemiec, Belgii, Holandii, Francji, bo tam były kary wysokie, ta kara była tam nieuchronna i tam Polacy jeździli zgodnie z przepisami prawa, natomiast w Polsce był problem. Tak, tak w 80-tych, 90-tych latach było. Natomiast w 2004 roku Polska weszła do Unii Europejskiej. Granice zostały otwarte. No i proszę zobaczyć, no z kim się przystaje, takim się staje, tak? A więc te wzorce, o których tak głośno mówiliśmy, że Polak potrafi poprawnie, kulturalnie poruszać się na zachodzie, zostały wprowadzane na grunt polskich dróg. No i w tej chwili ta kultura poszanowania przepisów prawa jest na zdecydowanie wyższym poziomie. Polskie prawodawstwo zostało dostosowane do prawodawstwa unijnego, do tego środki masowego przekazu, które informowały o nie tylko o skutkach wypadków drogowych, ale także o takich pozytywnych wzorcach zmotoryzowanego rodaka, pieszego. I to przemówiło do wyobraźni.
Chciałbym pana zapytać o zjawisko, które jest stosunkowo świeże, mianowicie agresji na drogach, która dokumentowana jest przez urządzenia nagrywające, które no, są coraz powszechniejsze. No właśnie, czy to, że mamy okazję do rejestrowania takich zachowań powoduje, że mamy wrażenie, iż jest ich więcej? Czy też czy jest to absolutnie nowe zjawisko, wynikające z powodów takich bardzo społecznych?
Panie redaktorze, nadajemy na tych samych falach. Brawo, naprawdę brawo za tą trafną diagnozę. Zjawisko chamstwa, agresji, konfrontacji na drodze występowało zdecydowanie wcześniej. Spora grupa kierowców po prostu zachowywała się na drodze jak bandyci, tak? Natomiast w tej chwili jest na pewno większa kultura poszanowania nie tylko przepisów ruchu drogowego, ale także innych uczestników. Jak słusznie pan zauważył, łatwiej zdecydowanie zarejestrować tego typu negatywne zachowania, dlatego że mamy wszechobecny monitoring na drogach, w miejscach użyteczności publicznej, w miejscach, gdzie prowadzone są jakieś prywatne usługi, ale rejestratory w samochodach są powszechne, bo są tanie i łatwiej zdecydowanie tego typu informacje, nagrania sprzedać do wirtualnej przestrzeni, do jakichś portali społecznościowych. I proszę pana, co najważniejsze w tym wszystkim? Proszę zauważyć, że tego typu nagrania, które często wywołują skrajne emocje, cieszą się dużą popularnością, biją rekordy wyświetleń, ale nie spotykają się tylko z takim nastawieniem, ale się dzieje, ale jaka zabawa, ale jaka zadyma. Tylko spora grupa osób przekazuje swoje dane personalne i żąda, ażeby sprawcy tego typu naruszeń zostali ukarani. A więc na pewno jest tego mniej. Jesteśmy zdecydowanie bardziej uprzejmi, kulturalni wobec siebie. Natomiast tego typu, w cudzysłowie, smaczki łatwiej po prostu nagrać, łatwiej przesłać do wirtualnej przestrzeni, ale także łatwiej przekazać na skrzynkę policyjną stop agresji drogowej, gdzie ci sprawcy są rozliczani.
Tak, o jeszcze jedną rzecz chciałbym zapytać, bo wydaje mi się ona dość istotna, to taka zmiana w egzekwowaniu kultury zachowań na drodze. Myślę, że jeszcze wiele lat temu jedynymi, którzy ten porządek egzekwowali, byli funkcjonariusze, byli powołani do tego ustawowo policjanci. Natomiast teraz sami dla siebie jesteśmy recenzentami własnych zachowań na drodze. Nie wiem, taki ostracyzm kierowców w stosunku do tych, którzy nie zachowują reguły korytarza życia. Dawanie wyrazu dezaprobaty dla niektórych zachowań, co powoduje wstyd u tych, którzy przepisy łamią lub też narażają innych na niebezpieczeństwo. Dostrzega pan tę zmianę w nas samych również?
Ale dokładnie tak. To powiem panu tak od kuchni. No, jeżdżę przecież często samochodem. Wiem, w jakich miejscach stoi policja drogowa, bo policja bardzo często mierzy prędkość w miejscach, gdzie można po prostu bezpiecznie kogoś sprowadzić na miejsce kontroli. Natomiast także zwracam uwagę na wszechobecne auta, które są wyposażone w rejestratory. Ja te auta traktuję, jakby to były cywilne samochody z wideorejestratorami. Proszę zobaczyć, że my naprawdę nie tolerujemy drakońskiego łamania przepisów ruchu drogowego, cwaniactwa. Tutaj no, podał pan ten przykład wspaniały korytarza życia, tak? Jeżeli jest stworzony korytarz życia, albo stoimy wszyscy w gigantycznym korku, bo służby ratują ludzkie życie i zdrowie narażone w wyniku wypadku drogowego, a ktoś jedzie pod prąd autostradą, to my tego nie tolerujemy. I te nagrania po raz kolejny, mówię, wracają na skrzynkę stop agresji drogowej i żądamy, żeby sprawca został ukarany. A więc to, że my czasami tej policji nie widzimy na drodze, ale bardzo często ta drogówka korzysta z samochodów cywilnych, to nie oznacza, że po pierwsze policji nie ma, a po drugie nie oznacza, że społeczeństwo jest bierne. Nie, społeczeństwo nie jest bierne, bo za 100-200 zł można kupić fajny rejestrator, który rejestruje naruszenia przepisów ruchu drogowego, które są często skrzętnie wykorzystywane jako dowód przez policję. I powiem jeszcze więcej, no przecież często także na antenie TOK FM informujecie o przypadkach obywatelskiego ujęcia sprawcy wykroczenia albo przestępstwa na gorącym uczynku. No nieraz była sytuacja, że pijak, który na podwójnym gazie kierował samochodem i stwarzał realne, konkretne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, został zatrzymany nie przez policję na gorącym uczynku, tylko przez zwykłych obywateli. Na stacji paliw, na światłach, przed przejściem dla pieszych, gdy spał w samochodzie. A więc takie ujęcie sprawcy na gorącym uczynku przestępstwa, które jest naszym prawem, mówię to z pełną odpowiedzialnością, jest to nasze prawo, a nie obowiązek wynikający z przepisów prawa, jest coraz częściej wykorzystywane przez zwykłych ludzi, którzy nie tolerują bandyterki na drogach. Ale jedna bardzo ważna rzecz. Ja tutaj, panie redaktorze, powiedziałem wyraźnie, że zatrzymanie, ujęcie sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku. Najczęściej mamy tutaj do czynienia z pijakami albo z osobami, które jadą pod wpływem alkoholu, narkotyków, bądź też uciekają z miejsca kolizji albo wypadku. Jest naszym prawem i też nie powinniśmy wyręczać za wszelką cenę policjantów. No nie bawmy się strażników Teksasu, nie zmieniajmy rzeczywistości według własnych zasad, bo to jest sprawa bardzo niebezpieczna i czasami zostawmy to profesjonalistom. A więc mówiąc zwykłym, prostym językiem, jeżeli widzę, że ktoś jedzie samochodem wężykiem, stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa, jest podejrzenie, że jedzie na podwójnym gazie, wystarczy czasami zadzwonić pod numer 112 i w tym momencie ten telefon, ten smartfon, często wykorzystywany niezgodnie z prawem podczas jazdy, bo jest przyklejony do naszej dłoni, możemy z niego zrobić użytek i zadzwonić pod 112, jechać, śledzić, obserwować, w jakim kierunku porusza się dany delikwent. I to już jest spełnienie tego, można powiedzieć, obywatelskiego obowiązku. Bądź też w sytuacji, gdy widzimy, że mamy przewagę liczebną, dwóch, trzech młodych, wysportowanych ludzi, w samochodzie pijany starszy człowiek, stacja paliw, kamery, możemy liczyć na ochronę, blokujemy samochód, spuszczamy powietrze, wyciągamy kluczyki, szybko dzwonimy po policję. Ale jeszcze raz podkreślam, najlepiej zostawić to profesjonalistom albo zadzwonić pod numer 112, a jeżeli już decydujemy się na takie działanie, to naprawdę róbmy to w sposób jak najbardziej bezpieczny, w sytuacjach, gdzie mamy liczebną i siłową przewagę, gdzie możemy liczyć na wsparcie i szybki przyjazd policji.
Mam do pana jeszcze pytanie dotyczące tego, co by pan zmienił, gdyby to tylko od pana zależało. I chciałbym...
O, niech pan nie pyta.
A nie, chciałbym nie odnieść pyta. Się do dwóch nie, konkretnych
nie,
kwestii.
Nie, bo zarzucą mi, że to będzie państwo policyjne.
Nie. Ale czy 50 obowiązujące w terenie zabudowanym to wystarczające ograniczenie pańskim zdaniem? To pierwsza kwestia. A druga kwestia dotyczy 17-latków, którzy mogą oczywiście w towarzystwie dorosłych, doświadczonych kierowców już siadać za kierownicę.
Proszę pana, no jest pan na pewno doświadczonym kierowcą, redaktorem. Pamięta pan te czasy, że jeszcze niedawno w Polsce obowiązywała 60 w obszarze zabudowanym. Potem było 50 w dzień, 60 w nocy. No w tej chwili zostało to zunifikowane i tak jak w Unii Europejskiej mamy w obszarze zabudowanym 50 km na godzinę, ale to wcale nie oznacza, że zarządca drogi danej prędkości w obszarze zabudowanym nie ma prawa podwyższyć bądź też obniżyć. Ja jestem zdania, że drogowcy, inżynierowie, organizatorzy ruchu nie powinni bać się podwyższać dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym, poza obszarem zabudowanym, na nowych drogach o najwyższych standardach technicznych, które wybaczają drobne błędy kierowców, a obniżać prędkość w miejscach ograniczonej widoczności, tam gdzie często dochodzi do kolizji, do wypadków, gdzie ta droga tych błędów nie wybacza. I powiem panu uczciwie, mnie 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym nie przeszkadza, co do zasady stosuje się tych ograniczeń. Natomiast no, został od 3 marca wprowadzony przepis, który stanowi, że na drogach jednoznieniowych, dwukierunkowych, poza obszarem zabudowanym, kierowca, który przekroczy prędkość o więcej niż 50 km, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Dobry przepis. Ja kibicowałem za tymi zmianami od dawna. W obszarze zabudowanym znakomita większość kierowców jednak kalkuluje, zwraca uwagę na wskazówkę prędkościomierza, co nie jest tożsame z tym, że grzecznie jak baranki poprawnie karnie jadą 50 na godzinę, ale kalkulują 60, 70, byle nie przekroczyć tej magicznej granicy 101 na godzinę, bo wiedzą, że stracą prawo jazdy na 3 miesiące. I gołym okiem widać, że jak ci kierowcy wjeżdżają w obszar zabudowany, nagle świecą po oczach światła hamowania stop. Poza obszarem zabudowanym, na drogach o niższych standardach, drogach gminnych, powiatowych, często wojewódzkich, krajowych, no niestety odbywały się wyścigi. Kierowcy łamali te ograniczenia prędkości, a więc twierdzę, że ten zapis poprawi dyscyplinę i kulturę poszanowania przepisów prawa. Tych zdarzeń będzie zdecydowanie mniej i te światła hamowania stop będą także biły po oczach poza obszarem zabudowanym. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Do tanga trzeba dwojga, z kij i marchewka. Więc mamy dobre przepisy, za którymi kibicowałem, które zostały rozszerzone poza obszarem zabudowanym, ale liczę także na rozsądek zarządców dróg. A więc moim zdaniem w tej chwili potrzeba jest dokładnego przeglądu, wnikliwego przeglądu stanu oznakowania pod kątem ograniczeń prędkości na drogach poza obszarem zabudowanym. No kończy się zima, zresztą ja tą zimę bardzo lubię. Należę do tej grupy chyba nielicznych, którzy kochają zimę, ale proszę zobaczyć, że zima pokazała, że drogi wyglądają w tej chwili jak ser szwajcarski, te drogi niższych kategorii. No i w tej chwili będą prowadzone prace naprawcze, modernizacyjne, będą stawiane znaki, zakaz wyprzedzania, ograniczenia prędkości do 20, do 30, do 40, ale zdrowy rozsądek nakazuje, żeby po tych robotach te znaki poznikały. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby na 30, na 40 pozostawionej po zakończonych pozytywnie robotach drogowych stała policja drogowa i takie miejsce wykorzystywała jako pułapkę przez to, że ktoś na przykład na 40 będzie jechał 91 km na godzinę. Nie, obowiązkiem policji będzie, ażeby po prostu poinformować, że ten znak stoi w miejscu, w którym stać już nie powinien, bo roboty zostały zakończone. A więc do tanga trzeba dwojga, jak powiedziałem. Z jednej strony dobre przepisy prawa, restrykcyjne, które zmuszą nas do bardziej bezpiecznej jazdy i kontrolowania wskazówki prędkościomierza, ale z drugiej strony drogowcy powinni zadbać o przegląd stanu oznakowania pod kątem znaków ograniczających prędkość i te znaki, które się zdezaktualizowały, po prostu z krajobrazu drogowego powinny zniknąć.
Bardzo panu dziękuję. Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego, był z nami. Kłaniam się. Dobrej niedzieli.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim szerokiej, bezpiecznej drogi. Wszystkiego najlepszego. Do widzenia.
Do widzenia. Informacje przed nami.
Reklama.
Jak niespodzianka na Dzień Kobiet, to Allegro. Znajdź idealny prezent, na przykład suszarka do włosów Philips Thermoshield z jonizacją za 579 zł. Jak tak, to Allegro.
Mieszkam w Toruniu, ale nikt mnie nie nazwie starym piernikiem.
Stosujemy witaminę Senior D3, więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii.
To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie.
Suplement diety Vitamin Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy.
Kopernik też stosował Vitamin Senior D3.
A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitamin Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm.
Żabciu, z okazji Dnia Kobiet mam dla ciebie...
Czekaj, zgadnę. Kwiaty i bilety do multikina.
Co? Skąd wiesz?
Z Żabki. Ja już znam ten romantyczny scenariusz.
Romantyczny scenariusz z Żabcią w roli głównej.
Z Żabką w Dzień Kobiet warto wybrać się do kina. Przy zakupie bukietu tulipanów za 15,99 z aplikacją Żabka odbierz dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
Kwiatki polskie duże w rytmie Katarzyny Kasi i Grzegorza Markowskiego. Wieczorny show z energią i charakterem. Szalone newsy w przeglądzie najważniejszych wydarzeń tygodnia. Rozmowy z gwiazdami, które mają coś do powiedzenia. Teatrzyk Kwiatków Polskich z muzyką na żywo, autorskim teatrem i